Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie Was tutaj w tym niedzielny poranek. Wszystkich zgromadzonych. Mam nadzieję, że dobrze się macie. Tak? No, tak mało entuzjastycznie to zabrzmiało. No, trochę lepiej już, tak? No, przyszliśmy na nabożeństwo, słuchajcie, nie przyszliśmy na pogrzeb dzisiaj, tylko przyszliśmy na nabożeństwo, tak? Słuchać Bożego Słowa, dziękować Bogu, więc to samo to powinno być dla nas entuzjastyczne. Wiecie, opowiadałem mojej żonie, ja ostatnio bardzo rzadko czytam książki, nie wiem, czy powinienem się do tego przyznawać, czy nie, ale rzadko czytam książki, mi się to bardzo rzadko zdarza, chyba pierwszy raz przeczytałem pewną książkę od dwóch lat, no tak mniej więcej, oprócz Bożego Słowa oczywiście. Ale jeżeli chodzi o książki takie książki chrześcijańskie nawet i czytam na czytniku, bo tam po prostu mam lepszy komfort, bo większa czcionka jest. Czytałem książkę pewnego człowieka, nie chciałbym tutaj mówić nazwiska, bo to nie o to chodzi, ale to był człowiek, który poświęcił całe swoje życie ewangelizacji w Afryce. Jako taki młody chłopiec jak Staś, 10-latek, wstał kiedyś i powiedział, że on ma pragnienie ewangelizować Afrykę. I słuchajcie, on już nie żyje dzisiaj. Ja czytałem historię jego życia, bardzo ciekawą historię. Ale nie chciałbym się na nim skupiać, bo to nie jest tutaj kwestią. Natomiast zanim zacznę, on powiedział takie ciekawe słowo. Bardzo mi się to spodobało. Dzisiaj rano o tym dzieliłem się z żoną tym słowem. Nie musimy otwierać tego fragmentu. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale zapisane są takie słowa, tak jak Artur dzisiaj powiedział, że bez mocy Ducha Świętego, bez Ducha Świętego nie ma Kościoła, nie ma Ewangelii. On to samo napisał, on mniej więcej to samo innymi słowami w tej książce, którą czytałem, napisał. Ale ciekawy fragment, w siódmym wersecie jest napisane, a każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. I nawet nie wiedziałem, wiecie, jakie tam słowo greckie jest użyte, ten wspólny pożytek tutaj. Wiecie, jakie to jest słowo? To jest słowo symferon. Słowo symferon i od tego wywodzi się słowo symfonia. Strasznie mi się to podobało, bo często zawsze ten obraz, który na przykład brat Krzysztof nam tutaj ostatnio wykładał, jeżeli chodzi o ten wspólny pożytek, często z ciałem nam tutaj pokazywał, a tu jest użyte słowo symfonia. I tak sobie właśnie dzisiaj pomyślałem, że wiecie, kiedy stoją ci wszyscy muzycy z tymi instrumentami w tej operze, czy nie w operze, tylko w filharmonii, przepraszam, i każdy ma swoją rolę, to oni nie patrzą się na siebie. Oni się nie skupiają na tym, jak jego sąsiad gra na trąbce, tak? Nie skupiają się na tym, jak ktoś inny na jakiejś harfie gra. Nie skupiają się na tym, jak ktoś gra na skrzypcach, tylko skupiają się na dyrygencie. Prawda? Są na tym skupieni i to, co robią, robią dobrze, bo są powołani do konkretnej rzeczy. I my jako ludzie często niestety mamy takie tendencje, że lubimy się bardziej patrzeć na boki i obserwować, jak inni grają, niż patrzeć na tego dyrygenta. I tutaj tym dyrygentem jest właśnie Duch Święty, bo to jest mowa o Duchu Świętym, który każdemu daje inny dar. Każdego w inne miejsce posyła czasami. I mamy tę różnorodność dzisiaj w Kościele. Jeżeli ona jest oparta na Bożym Słowie, to jest rzeczą dobrą, to jest rzeczą właściwą. Bo ta cała różnorodność tworzy Bożą jedność tak naprawdę. I nam się może wydawać, a szczególnie jak z zewnątrz się patrzy na w ogóle na Kościół protestancki, ach, jaki ten Kościół jest podzielony, bo ci tak wierzą, ci tak wierzą, nie ma jedności, prawda, my w Kościele katolickim to mamy jedność, prawda, co jest oczywiście nieprawdą, bo wcale tak nie jest do końca, że tam jest jedność we wszystkim. Ale jest takie myślenie, a ci protestanci to tam jest jeden wielki chaos, jedni tak, jedni zielonoświątkowcy, drudzy konserwatyści, tak jak dzisiaj z bratem Sławkiem rano rozmawiałem, prawda, jest straszny chaos, a wiecie, to nie na tym polega. To nie na tym polega. Jesteśmy różni, to prawda. Mamy różne temperamenty, mamy różne charaktery, ale jeżeli coś jest oparte rzeczywiście na Bogu, jeżeli ktoś ma pasję służenia Bogu, a ja lubię patrzeć bardziej na oczywiście, jeżeli to jest oparte na Bożym Słowie, ale lubię patrzeć na życie ludzi, których szczególnie już nie ma, kiedy można spojrzeć tak od początku do końca na życie takiego człowieka i kiedy widzę, że człowiek robił coś z pasją dla Boga, to jest to dla mnie bardzo inspirujące, słuchajcie. Jest to inspirujące, bo wiem, że on to robił z serca. Może nie znam tego człowieka, Pan Bóg go będzie oceniał, nie ja, nie do mnie to należy, ale jest dla mnie taką inspiracją. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić, nie skupiać się tutaj na tym, co przeczytałem, ale chciałbym mówić o tym, chociaż po części tak, bo tam w tej książce jedno słowo się przeplatało i mnie strasznie zaciekawiło to, przeplatało się słowo ogień. Ewangelista, który żyje 50 lat w Afryce, no tak, jest możliwe, że to słowo było dla niego ważne, słowo ogień. Z czym wam się kojarzy słowo ogień, patrząc na Boże Słowo? Jest coś, co charakteryzuje ogień, bo ogień w różnych kontekstach, zaraz sobie popatrzymy, występuje w Bożym Słowie, ale jest jedno słowo, które charakteryzuje bardzo dobrze to, czym jest ogień. Ktoś wie? Nikt nie wie. Szkoda. To jest słowo moc. Słuchajcie, ogień jest mocą. Bez względu na to, wiecie, to jest, z ogniem tak jest, że ogień może być błogosławieństwem i ogień może być przekleństwem, prawda? Wszyscy o tym doskonale wiemy. Może być pożar, który jest żywiołem i który niszczy, a może być błogosławieństwem w pięknym kominku, prawda? Gdzie daje nam ciepło, gdzie daje nam przyjemność, gdzie daje, kiedy patrzymy na ten ogień, to jest to dla nas miłe, jest to dla nas wspaniałe. Możemy się rozkoszować tym ciepłem tego ognia, tym, jak nawet słowo domowe ognisko pochodzi od ognia, prawda? Że jest to coś bardzo pozytywnego. Więc może być zarówno pozytywne, jak i negatywne. I wiecie, patrzyłem wczoraj, kiedy patrzyłem na te wersety, które mówią o ogniu w Bożym Słowie, jest dokładnie tak samo. Ogień też występuje w różnych konotacjach, to się chyba nazywa, tak? Pozwolę sobie na początku przeczytać parę słów tutaj zapisanych, dlatego że takie fakty właśnie na początku chciałem przytoczyć. Wiecie, sam pożar na przykład lasów, to nie jest wynalazek człowieka. Nie wiem, czy wiecie. Ktoś wie może, że to nie człowiek wymyślił pożar. Pożar jest rzeczą naturalną. Jest rzeczą naturalną, która zawsze istniała. I byłem bardzo zdziwiony, podaję źródło, bo czasami się mnie ludzie pytają, skąd czerpię Focus. Strona internetowa magazynu naukowego Focus. Można sobie sprawdzić. I tam są takie słowa zapisane, że zanim ogień się pojawił na ziemi, przyroda miała czas, by przystosować się do nowej, zwiększonej intensywności pożarów, ale żyją gatunki, które ognia potrzebują jak wody. Słyszeliście o tym kiedyś? Że są takie gatunki roślin i są takie gatunki zwierząt, dla których ogień jest podstawową formą funkcjonowania. Ja byłem zaskoczony tym, co czytałem. I tak jest, na przykład są takie rodzaje drzew, nazywa się sosna wydmowa, która jest jednym z najważniejszych drzew lasów Yellowstone w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce. Często wytwarza ona prawdziwe, przedziwne, mocno zlepione żywicą szyszki. Trzeba bardzo wysokiej temperatury, by te szyszki rozpadły się i uwolniły wewnątrz tych szyszek nasiona, które mogą dalej zasiedlać ten las, słuchajcie. Dlatego one tam długo rosną, te drzewa, i cały, długi jest proces ich, że tak powiem, tego całego ekosystemu. Ale ogień jest potrzebny do tego, żeby uwolnił te nasiona. Ta bardzo wysoka temperatura, której nie może dać zwykłe słońce, prawda? Kiedy dopiero przychodzi moc tego ognia, prawda? I uwalnia te nasiona z tych szyszek. Są różne chrząszcz na przykład też tutaj. Nie będę wszystkich tych zwierząt czy owadów podawał, ale ten chrząszcz jest taki chrząszcz, który się nazywa ciemniak. I on, ten chrząszcz, rozmnaża się głównie, właściwie tylko w pogorzeliskach, słuchajcie. To jest taka jego natura, taki wyjątkowy rodzaj tego chrząszcza. Rozmnaża się w pogorzeliskach i wyczuwa ogień podobno już z odległości 50 km. Wie, że to jest jego środowisko do życia. I można tak czytać i czytać dalej, prawda? Różne gatunki, dla których może są też różne gatunki, dla których pożar, dla których ogień nie jest niezbędnym, ale bardzo przydatnym środowiskiem, tak? Są to różne trawy czy pionierskie drzewa, takie jak wierzba, brzoza, sosna, które zajmują często zniszczone tereny. I wiecie, wczoraj też czytałem o tym, na stronie Lasów Państwowych akurat, i ci leśnicy opisywali, że po pożarze, kiedy jest pożar w lesie, oni obserwują na podstawie długiego czasu, jak ta przyroda się odradza tam na tym miejscu. I wiecie, napisali bardzo ciekawą rzecz, że nie są w stanie przewidzieć, co się urodzi na pogorzelisku, bo się tworzą zupełnie nowe rzeczy. Nowe rzeczy, to nie można zaplanować tego, dlatego że ta natura, ten cały ekosystem, tak ma, po prostu tak Pan Bóg to zaplanował, że my ludzie nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, może byśmy byli w stanie, może są jakieś techniczne metody, natomiast jeżeli to działa tym swoim naturalnym biegiem, to po prostu nie można przewidzieć, co tam się urodzi na tym pogorzelisku. I powstają zupełnie nowe rzeczy, których wcześniej nie było. I tak mi przyszedł ten obraz bardzo mocno właśnie do tego ognia w Słowie Bożym, nie? Że Bóg czasami potrzebuje użyć ognia, żeby coś zmienić, żeby stworzyć coś na nowo. I Boże Słowo też pokazuje, że ogień był elementem wielkich zmian w historii chrześcijaństwa, w historii świata też i chrześcijaństwa też. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to co było? Ogień był, kiedy ich prowadził w nocy, prawda? Będziemy o tym zaraz czytać. Właśnie był ogień. Kiedy była pięćdziesiątnica, kiedy przyszedł Duch Święty, co się pojawiło? Ogień się pojawił. Więc ten ogień ma znaczenie w Biblii. Może to jest też w większości symboliczne znaczenie, ale jednak Bóg pokazuje, że jest to ważne. Może dlatego, że świat zawsze, dzisiaj mamy inne czasy, tak, ale ludzie wiedzieli, że ogień jest żywiołem. Zawsze o tym wiedzieli. Nie do okiełznania, prawda? Nie było kiedyś straży pożarnej, tak jak dzisiaj. Jeżeli wybuchał pożar w tych dawnych czasach, to ludzie byli bezradni czasami. Kiedy taki las zaczynał się palić, dzisiaj mamy helikoptery, mamy sprzęt do tego, żeby gasić te lasy. Kiedyś tego nie było. Ten żywioł był pozostawiony samemu sobie. Dopiero jak się wypalił, zakończył, to dopiero był koniec tego pożaru. I oni patrzyli też w ten sposób na to, że ogień po prostu jest to siła. Jest to coś, co jest nie do okiełznania. I Bóg często używa tego odniesienia właśnie do swojej postaci. Do postaci Ducha Świętego też będziemy o tym mówić, ale też do siebie, jako do ognia trawiącego. Prawda? Znamy ten fragment, że Bóg jest ogniem trawiącym. Prawda? I ten ogień rzeczywiście jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Zresztą to, co powiedziałem na początku, wiecie, wyobraźcie sobie taką sytuację, często są takie filmy, że ludzie podróżują przez jakieś góry, gdzie jest pełno śniegu i docierają do jakiejś chaty, docierają do jakiegoś miejsca, gdzie można się przenocować i tam niezbędną rzeczą jest ogień, prawda? Niezbędną rzeczą jest ogień, bo bez ognia oni by tam zamarzli po prostu. Nie ma elektryczności, nie ma panelów słonecznych. Nie ma innych udoskonaleń, które dzisiaj niesie technika i nawet dzisiaj, w XXI wieku, ten ogień jest niezbędny do tego, żeby móc tam przenocować, żeby móc bezpiecznie się przespać. Ale z drugiej strony, jak ten ogień będzie niekontrolowany, to oni mogą tego nie przeżyć. Tak? Więc jest to rzeczywiście siła, jest to potęga, która jest to żywioł, który może być, tak jak powiedziałem, i błogosławieństwem, i przekleństwem. I Słowo Boże też w tym kierunku rzeczywiście nas prowadzi. I chciałem o pierwszym przykładzie tutaj właśnie przeczytać, o Izraelu właśnie. Z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 40 rozdziału, to jest taki pierwszy przykład, który znalazłem. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 40, od wersetu 34. Druga Księga Mojżeszowa, 40 rozdział, od wersetu 34 będziemy czytać. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Ilegroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swojej wędrówki. Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów się podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. Wyobrażacie sobie? Przez te wszystkie lata, kiedy oni szli po pustyni, to zawsze wieczorem pojawiał się ogień. Ja powiem wam te przykłady, które dzisiaj czytam, to my tak sobie ładnie czytamy. Tak fajnie czytamy, jako, niektórzy może traktują to jako legendę, nie wiem, ale ja wierzę, że to była prawda, że to się wydarzyło. To nie jest jakaś przenośnia tutaj. I większość fragmentów właśnie, które dzisiaj czytał, niektórzy traktują jako legendy, po prostu jako bajki. Że to jest takie wiecie, że Bóg używa obrazów. Spotkałem się już z takimi określeniami, że Bóg używa obrazów. W tym przypadku ogień jest pewnym symbolem tylko. Ale ja wierzę, że ten ogień był z nimi. I ten obłok też był z nimi. Dlatego, że oni nie wiedzieli, dokąd mają iść. I to jest niezwykłe po prostu. W dzisiejszych czasach wyobrażacie sobie taką sytuację dzisiaj? Że jesteśmy kościołem, który nagle znajduje się w jakimś środku lasu. Nie wiemy, dokąd mamy iść i Pan Bóg daje obłok, który prowadzi nas, czy tam ten słup cały i w nocy ogień nas daje swój ogień, który nas trzyma, który daje nam bezpieczeństwo, który daje nam rozświetlenie. Ciężko sobie coś takiego wyobrazić dzisiaj. Dla mnie ciężko, nie wiem jak dla was, ale tak było. Ale tak było i ten Izrael rzeczywiście, który nie wiedział, dokąd ma iść tak naprawdę, który był zabłąkany, który był zagubiony, wiecie, to nie byli tylko mężczyźni. To byli kobiety, to były dzieci, to był cały wielki naród, który krążył tam po tej pustyni, który krążył tam po tych różnych miejscach i ten obłok, ten ogień zawsze był ich prowadzeniem. I to jest taki piękny obraz dla nas też, słuchajcie. To jest piękny obraz dla nas, tak sobie pomyślałem, bo nasze życie jest podobne do życia Izraela tak naprawdę. My też często błądzimy, prawda? Też często nie wiemy, gdzie iść, często jesteśmy zagubieni. Często jesteśmy sfrustrowani, oni też byli sfrustrowani. Już podejrzewam, że jak tyle lat chodzili po tej pustyni, to narzekali, znaczy nie podejrzewam, bo jest tak napisane. Narzekali, marudzili, a ile to jeszcze, a dokąd tak będziemy chodzić? Ale ten ogień, słuchajcie, był dla nich takim bezpieczeństwem też. Bo on pokazywał, że Bóg każdego dnia poświadcza to, że jest z nimi. że ich nie zostawił samopas. Że to nie jest tak, że nagle się wydarzyło, że oni zabłądzili, a Bóg już zagapił się, tak? I oni gdzieś tam poszli, zamiast w lewo, to w prawo. Bóg pokazuje, ja jestem cały czas z wami, ja kontroluję waszą wycieczkę całą, wycieczkę może złe słowo, wasze te wyjście z tego Egiptu, przejście, prawda, do tej waszej ziemi obiecanej. I nasze życie podobne, to jest bardzo piękna symbolika, słuchajcie. My też wychodzimy z czegoś, prawda? Tak jak słyszeliśmy, niektórzy wyszli z takich wierzeń różnych, inni tak jak w Afryce musieli się pozbyć jakichś medalików, jakichś obrączek, tak jak czytałem właśnie, ale często z czegoś wychodzimy, Bóg nas z czegoś wyciąga i nas gdzieś prowadzi, prawda? Wiemy, gdzie nas prowadzi, wiemy, jaki jest nasz cel, to co ostatnio z tym się dzieliłem, ale daje codziennie swoje błogosławieństwo, słuchajcie, i pokazuje swoją obecność. Jeżeli tylko chcemy to widzieć, oczywiście. Ale daje się poznać, pokazuje ci każdego dnia, tak jak tym Izraelitom, właśnie, że jest z tobą, że czuwa nad tym wszystkim, że nic mu się nie wymyka spod kontroli, że on wie, gdzie idziesz, dokąd zmierzasz, jakie są twoje drogi jeszcze przed tobą. I naród izraelski miał ten widoczny znak właśnie tej Bożej obecności. I ogień był też objawem też błogosławieństwa tak dla nich, bo oni wiedzieli, że nie mają innego źródła błogosławieństwa tak naprawdę oprócz Boga. Muszą mu zaufać. Drugi przykład, który chciałem przeczytać, to jest Salomon. Wiecie, Salomon, wszyscy wiedzą, kim był Salomon. Jak nie wiedzą, to był synem Dawida. I Salomon zgodnie z wolą Bożą, prawda, kiedy słuchał Boga, kiedy szukał Boga, on wiedział, że ma swój plan. Bóg mu dał swój plan. Jak dzisiaj czytaliśmy, każdy ma różny plan. A Salomon dostał plan, żeby wybudować świątynię. I świątynia była pięknym miejscem tam w Izraelu, na pewno pięknym miejscem. Miałem okazję widzieć te wzgórze świątynne, ono było widoczne z całej okolicy na pewno. I tam czasami na takich obrazkach są takie obrazki, jak to kiedyś wyglądało. Mam taki obrazek, mieliśmy kiedyś u nas w domu, on tam wisi chyba na drzwiach naszego pokoju. Tak, i tam jest właśnie ta świątynia i pełno ludzi dookoła, którzy są zachwyceni tą świątynią, którzy zmierzają tam do tej świątyni. I to musiało być piękne, wiecie, ale zanim ta świątynia zaczęła funkcjonować, to coś niezwykłego się wydarzyło. Czytamy, że budowa tej świątyni dobiegała końca i były to właśnie spełnienie marzeń, można powiedzieć, nieżyjącego już króla Dawida. I król Salomon, prawda, przygotowuje ten Boży dom, przygotowuje tę świątynię do poświęcenia i rozpoczęcia pełnienia służby dla tej świątyni. I po przygotowaniu Izraela, złożeniu ofiar, król Salomon podnosi głos do modlitwy. Zaczyna się modlić. I wyznaje Bogu, dziękując za jego łaskę, tak, oddaje, powierza cały naród izraelski, cały lud w jego ręce, tak. Ale dzieje się coś niezwykłego. Otwórzmy drugą księgę Kronik, 6 rozdział. Druga księga Kronik, 6 rozdział. Tam nie będę czytał całego wersetu, on prosi o Bożą litość, też prosi o przebaczenie, tak, i błogosławieństwo dla tego przybytku i kończy tą modlitwę zaproszeniem Boga do zamieszkania w świątyni. Kończy takimi słowami. Druga księga Kronik, 6 rozdział 40 do 42 wersetu. Przeczytam najpierw. Czekam, aż otworzycie. Druga księga Kronik, 6 rozdział 40, od 40 wersetu. Niechaj tędy teraz, Boże mój, będą oczy Twoje otwarte, a uszy Twoje uważne na modlitwę w tym miejscu. No, ciekawe, tak jak musi Bogu zasygnalizować, żeby teraz uważał, co będzie mówił, nie? Możemy powiedzieć, a Bóg i tak wie, nie? Ale to było, to pokazuje, że chce powiedzieć coś wyjątkowego teraz, tak? Niech Twoje uszy będą otwarte na to, co ja teraz powiem, Panie, tak mówi Salomon. I mówi takie słowa, a teraz, Panie Boże, powstań, no jakkolwiek, przyjdź do miejsca swojego odpocznienia, Ty i skrzynia Twojej mocy. Twoi kapłani, Panie Boże, niech się przyobleką w zbawienie, a Twoi nabożni niech się radują dobrem. Panie Boże, nie odwracaj się od pomazańca swego, pomnij na łaski okazane Dawidowi, Twemu słudze. No ciekawa jest ta modlitwa, prawda, że no, Salomon, można powiedzieć, mówi Bogu, co ma zrobić. Ale on wiedział, że to jest wola Boża, tak? On był przekonany o tym, dlatego on z taką pewnością o tym mówi. On wiedział, że Bóg to mu położył na sercu, to mu położył jako jego cel w życiu, żeby tą świątynię postawił i ją postawił. I chce teraz, żeby Bóg przyszedł ze swoją mocą do tej świątyni, żeby on tam zamieszkał. I zobaczcie dalej, co jest zapisane w 7 rozdziale, od 1 wersetu. A gdy Salomon zakończył modlitwę, uwaga, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne, a chwała pańska wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej, gdyż chwała pańska wypełniła świątynię pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Więc tutaj czytamy o tym, że ten ogień tutaj już nie tylko jest błogosławieństwem dla narodu, ale jest czymś, co jest związane z potężną chwałą. Tak? Ta chwała, zobaczcie, jaka to była chwała. Trudno wyobrazić sobie to, po prostu jaka siła to musiała być tej Bożej mocy, kiedy oni tutaj stali, prawda? Czytamy, wszyscy synowie izraelscy, widząc ogień, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce, oddali pokłon, ale wcześniej czytamy, że spadł ogień właśnie, strawił ofiarę całopalną, a chwała pańska wypełniła świątynię tak, że następnie jest napisane, że nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej. Zobaczcie, jaka tam moc była. Ten ogień był symbolem tylko oczywiście tutaj, bo to nie chodziło o to, żeby tam rozpalać ogniska, prawda, w świątyni, ale Bóg pokazał, że ten ogień jest obrazem Jego mocy. Jego potężnej mocy, która jest tak silną mocą, że człowiek nie może nawet przejść, prawda? Jaka bariera, można powiedzieć, która była nie do przejścia. Że w momencie, kiedy Bóg wstępuje, to jest to tak ogromna moc, tak potężna moc, że wszyscy padają, prawda? Jak muchy. I nie są w stanie po prostu nawet zajrzeć tam. Niezwykłe. Ciężko to sobie, mówię, wyobrazić. Ja nie wierzę, że to jest symbol jakiś. Wierzę, że tak było. Że Bóg przyszedł rzeczywiście z tą swoją potężną mocą, I w tym momencie stąpił tam do tej świątyni i rzeczywiście taka rzecz miała miejsce. Napełnił swoją chwałą świątynię, tak? W ogniu właśnie ich chwale jest napisane, że stąpił do świątyni i stał. To było świadectwo po prostu Bożej obecności. To było świadectwo, takie namacalne świadectwo. Wiecie, człowiek czasami potrzebuje takiego namacalnego świadectwa. My też potrzebujemy często. I Izraelici też potrzebowali. I dla nich ten ogień, pamiętajmy, że ten ogień był, oni wiedzieli o tym, że Bóg w tym ogniu prowadził ich do tej ziemi obiecanej, a tu czytamy, że znowu o tym ogniu, znowu, że ten ogień stąpił, ale już nie tylko jako prowadzenie, ale jako chwała. Jako moc po prostu z wysokości, która wypełniła Boże miejsce. Ostatnim fragmentem ze Starego Testamentu, który chciałbym przeczytać, to jest bardzo ciekawy fragment, dzisiaj czytałem o tym, jest przykład Eliasza. I tam była taka historia, wystąpiła w życiu Eliasza, że był duży czas odstępstwa, jak wiemy, prawda, w tamtych czasach narodu izraelskiego od Boga. Oni się zwracali do bożków, między innymi do tego Bala, tak, do tych bogów Bala. Lud tych kapłanów Bala po prostu oddawał chwałę bożkom, tak, krótko mówiąc. I była taka sytuacja, że Bóg posłużył się Eliaszem i zgromadził lud i wszystkich tych kapłanów Bala na górze Karmel. Karmel to jest taka dosyć duża góra w Izraelu. I zaproponował im, słuchajcie, to jest niezwykłe, to jest niezwykła historia, zaproponował im dokonanie wyboru Boga, któremu będą chcieli służyć. I zrobił, można powiedzieć po ludzku, więc zrobił pewien eksperyment. Odważny był człowiek, zrobił pewien eksperyment, który miał pokazać, który Bóg jest prawdziwym Bogiem. Prawda? I czytamy o tym, że oni, ci kapłani Bala, mieli prosić tak swojego Boga tak o przyjęcie ofiary, a potwierdzeniem przyjęcia miał być właśnie ogień, który zapali ofiarę bez udziału człowieka. Tak? Co jest po ludzku mówiąc technicznie, no można powiedzieć, niewykonalne. No, może się zdarzyć, że jakiś piorun trafi albo gdzieś tam nagrzeje się jakoś bardzo mocno w słońcu gdzieś tam ten, ale no wiemy, że to nie o to chodziło tutaj. Tak? A następnie Eliasz czytamy, też nie chcę całej tej historii czytać od początku, no zapisana w pierwszej księdze królewskiej, możecie powoli otwierać ten fragment, 18 rozdział. Nie chcę całego, tylko chciałem tak mniej więcej nakreślić, co tam się działo na tej górze Karmel. Eliasz z kolei miał wołać żywego Boga, tak, swojego Boga, Boga Jahwe, o dowód Jego wszechmocy. I kapłani Bala długie godziny wołali tam, prawda, i odprawiali te swoje modły. Bal milczał, nie odpowiadał. I kiedy nastąpiła ta pora składania tych ofiar, Eliasz kazał oblać ołtarz wiadrami wody. No wiemy, że woda z ogniem to nie bardzo ma po drodze, prawda? Ciężko jest rozpalić ognisko, które jest zalane totalnie wodą. Jest to Polską jest niemożliwe, technicznie niemożliwe, dlatego że no, musiała być woda z jakimś paliwem chyba tam wymieszana, żeby cokolwiek tam zejszło, chociaż nie znam się, nie chcę się mądrzyć, ale sama woda na pewno nie jest źródłem dla ognia, tak? A czytamy tutaj takie słowa w pierwszej Księdze Królewskiej w 18 właśnie rozdziale od 37 wersetu. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz serca. Ty jesteś Bogiem prawdziwym. Innymi słowy, wiecie, Bóg, Eliasz nie wystawił Boga na jakiś eksperyment, można powiedzieć, chociaż tak to mogło wyglądać. Ale mówi, potwierdź to, Panie. My jako ludzie potrzebujemy potwierdzenia tej Twojej mocy. Chcemy, potrzebujemy tego potwierdzenia, że Bóg rzeczywiście ma moc. I każdy z nas też ma takie pragnienie, żeby Bóg okazywał moc w Twoim i moim życiu. Tak? Myślę, że to jest dobre pragnienie. Ja nie uważam, że to jest coś złego. Bo Bóg chce pokazywać swoją moc. On chce, żebyśmy mieli pragnienie te pokazywania Jego mocy. I Eliasz miał takie pragnienie. Chciał, żeby to było widoczne, słuchajcie, dla tych wszystkich ludzi tam zebranych. Więc odezwał się, Panie, odpowiedz mi jeszcze raz, przeczytam, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. No, po ludzku mówiąc, niemożliwe. Naukowcy jakby się zebrali nad tym wersetem, to by powiedzieli, że to jest niemożliwe, to jest bajka. Bo to jest, nie zgadza się z prawami fizyki to wszystko, prawda? Jak to był zalany cały ten ołtarz wodą, wiadrami wody, nie dość, że się zapalił, to jeszcze woda wyschła, tak? Absurdalne. Natomiast Bóg pokazał, że przez ten ogień właśnie pokazał ludziom, że tylko On ma moc. Tylko On ma moc, żeby pokazać, żeby objawić siebie w ten sposób. I gdy cały lud to zobaczył, zobaczcie dalej, padł na twarz mówiąc, Pan jest Bogiem. Tak, mówimy, że czasami ludzie nie potrzebują, nie potrzeba cudów, trzeba tylko uwierzyć, ale ja uważam, że niektórzy potrzebują, są tacy niewierni Tomasze czasami, nie chcę sobie tutaj mówić jakoś, ale czasami tak jest, że my potrzebujemy tego namacalnego dotyku Bożej mocy. I mówię, to nie jest nic złego, że człowiek chce zobaczyć Bożą moc, to niekoniecznie musi się spektakularnie objawiać, ale Bóg chce pokazywać swoją moc. Przez całą Biblię, kiedy patrzymy, Bóg jest otwarty na to, żeby działać swoim duchem dzisiaj świętym, ale w przypadku Izraela było podobnie. Bóg chciał pokazywać swoją moc. To jest dla Niego wspaniałą rzeczą, kiedy może pokazywać swoją chwałę na przykładzie ludzi. To nie jest nic złego, słuchajcie, oczekiwać Bożej mocy w naszym życiu, żeby Bóg potwierdzał po prostu swoje słowo swoją mocą. Ostatni jeszcze fragment, miał być ostatni, ale jeszcze tylko chciałem wspomnieć o Mojżeszu, bo ciężko go pominąć tutaj w tym temacie. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, tutaj już długo nie będę mówił, ale też jest jedna ważna rzecz, trzeci rozdział z drugiej Księgi Mojżeszowej od 2 do 4 wersetu. No i tutaj też jest ciekawa historia. Oczywiście też technicznie niemożliwa, tak? Bo też niezgodna znowu, kolejna historia, która jest niezgodna z prawami fizyki. Zobaczcie, Bóg często posługuje się swoją obecnością wbrew zasadom fizyki. Oni i mało tego, oni nie rozumieli jeszcze tych zasad fizyki wtedy, tak? No nie było jeszcze takiej nauki jak dzisiaj, która by wiedziała, że pewne zjawiska mogą występować, pewne nie, prawda? Coś jest normalne, coś jest nienormalne. Dla nas dzisiaj to jest taki, mówię, dla ludzi, którzy nie wierzą w Boże Słowo, którzy traktują to jako legendę, to jest takie science fiction trochę, no. Taka jest prawda. No bo tutaj znowu kolejna historia. Gdy Mojżesz pasał trzodę, słuchajcie, teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Nie będziemy już czytać dalej tej historii, bo wiemy, co tam było. Większość z nas wie, co tam było, tak? Bóg nadał pewne zadanie, pewien autorytet Mojżeszowi tam w tej sytuacji, ale znowu Bóg się pojawia ze swoją chwałą. I Bóg się pojawia znowu w taki ponadnaturalny sposób, po polsku mówiąc, tak? Gdzie pali się krzew, gdzieś przy pustyni, blisko pustyni w dodatku, nagle się pali, się nie spala. To też jest technicznie niewykonalne, prawda? Kiedy jest coś suche, a na pustyni w większości rzeczy są suche, wysuszone, gdzie dużo nie trzeba, żeby w Izraelu coś się zapaliło. Czasami czytamy, że z gazy te balony takie zapalające lecą, prawda? Do, na Izrael i zapalają lasy. I to jest chwila, moment, kiedy cały las płonie po prostu w kilka sekund i ten ogień się strasznie szybko rozprzestrzenia, ponieważ jest sucho, ponieważ jest, nie ma wilgoci i ta temperatura jest wysoka przy tym wszystkim. I to się momentalnie spala, a tu oczywiście tak nie było. Tu jest powiedziane, że ogień się palił, ale nie spalał tego krzewu. I Bóg w tym momencie, w tym ogniu znowu się objawia. I wykłada swoją wolę, prawda, dla tego człowieka, dla Mojżesza tutaj, tak? Przemawia: Mojżeszu, popatrz, dla mnie wszystko jest możliwe, innymi słowy, tak? Dla mnie nie ma niemożliwych rzeczy, bo Mojżesz też pewnie wątpił czasami w tej swojej służbie, wiecie. To też tak samo jak i my, myślę, to nie był człowiek w 100% doskonały. My czytamy o nim jako pięknym przykładzie, natomiast, wiecie, Boże Słowo czasami nie mówi o tym, co było złym przykładem. Ja wiem, że ludzie są tylko ludźmi, tak? I Mojżesz też, myślę, miał chwilę zwątpienia w swojej służbie, ale Bóg potrzebował mu pokazać też: słuchaj, Mojżeszu, zobacz, ja tutaj jestem ze swoją mocą, jestem obecny w twoim życiu. Chcę być obecny, chcę być razem z tobą. No niezwykłe to było. No, dla nas na pewno taka historia by była powalająca, kiedy byśmy coś takiego zobaczyli, kiedy anioł w ogniu, prawda, staje, widać anioła w ogniu i anioł pański takie słowa mówi, prawda, od Boga. Niezwykłe. Ale tak było. Krzak płonie, nie spala się, tak? Mam moc wyprowadzić mój naród z niewoli. Bóg mówi przez te słowa tutaj do Mojżesza. Mam tą moc, zobacz. Jeżeli potrafię takie rzeczy robić, to potrafię wyprowadzić swój naród, tak? Potrafię opiekować się, potrafię błogosławić mu. I Mojżesz też zobaczył tą Bożą moc. Namacalnie zobaczył tą Bożą moc i wierzył w to. Ja jestem pewien, że wierzył w to, dlatego podjął wyzwanie, tak? Nie wątpił ani przez chwilę. Okej, okay, więc mamy obraz tego ognia, tak, że ogień występuje w sytuacjach, kiedy Bóg chce potwierdzić swoją moc przede wszystkim, tak? Tutaj na tych przykładach, są oczywiście też inne, ale na tych przykładach, które zobaczyliśmy, Bóg często używa tego symbolu ognia, żeby potwierdzić swoją moc, żeby potwierdzić, że tylko On ma taką moc. Nie da się podrobić tej mocy, nie da się skopiować tej mocy, prawda? Są takie rzeczy, że po prostu nie da się ich skopiować. Dzisiejszy świat polega na kopiowaniu często, prawda? Jest bardzo łatwo coś skopiować. Natomiast są rzeczy, których nie można podrobić. I Bożej mocy się nie da podrobić. Prawdziwej Bożej mocy. Chociaż Bóg mówi, że przyjdą fałszywi nauczyciele, tak? I będą się działy rzeczy różne. I ja powiem, nie znam was, tak? Oczywiście, że tak może być. Natomiast tej prawdziwej Bożej mocy nie da się podrobić. To jest nie do skopiowania po prostu. Jest taki Boży copyright tam nałożony, że nikt nie może mi dorównać, krótko mówiąc. I Bóg tą Bożą mocą potwierdza swoją obecność. I chciałbym przejść do Nowego Testamentu teraz już tak krótko. No i pierwsze fragmenty, które kojarzą nam się z ogniem, to gdzie znajdujemy? Pamiętacie? Gdzie znajdujemy? W dziejach już potem, ale jeszcze wcześniej jest coś zapowiedzianego. W Ewangelii Mateusza chociażby był taki człowiek, oczywiście, który nazywał Jan. Wszyscy wiedzą, kim był Jan, prawda, że szedł przed Chrystusem. I w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 11 wersecie czytamy takie słowa. Ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu. Tak? Jan chrzcił, był chrzcicielem, prawda? Chrzcił ludzi wodą. Ale ten, który po mnie przyjdzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie czym? Duchem Świętym i ogniem. Duchem Świętym i ogniem. I znowu jest ten symbol ognia. Teraz już w Nowym Testamencie, połączony z Duchem Świętym. I tu się zaczyna nowy motyw już. Zaczyna się nowy motyw, że Bóg ten ogień utożsamia w Nowym Testamencie z Duchem Świętym. Co nam cały czas się będzie przewijać, prawda? Nie jestem w stanie wszystkich fragmentów przeczytać, ale tak jest. To już nie jest tylko ten jednorazowy ogień, który się pojawia gdzieś na pustyni. To nie jest tylko ten jednorazowy ogień, gdzie Bóg potwierdza swoją moc, ale to jest ten powszechny ogień dany swojemu Kościołowi. I to wykonuje się właśnie. W Dziejach Apostolskich czytamy o wykonaniu się tego proroctwa, tak? Jest powiedziane w 2 rozdziale, znamy wszyscy, bo to znany fragment jest, prawda, znana historia, kiedy wydarzył się ten Dzień Zielonych Świąt, tak? Byli wszyscy razem na jednym miejscu. W 2 rozdziale jest to zapisane Dziejów Apostolskich, jak dobrze powiedzieliście. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki z ognia, które się rozdzieliły i osiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Może tu się zatrzymam, bo to jest główna myśl tutaj dzisiaj. Zobaczcie, języki się pojawiły już. To nie jest jeden ogień, tylko to jest 120 ogni, które jest każdy indywidualnie przypisany do każdej osoby. Oni się nie spierali, kto ma większy ogień, kto ma mniejszy. Bóg dał, rozdzielił równomiernie ten ogień. I to jest rzeczywiście ta moc, moc Bożego Ducha, moc Ducha Świętego. Tak? Kiedy ten ogień jest dostępny już dla każdego z nas. Kiedy ty możesz wołać o moc Ducha Świętego i możesz mieć pewność, że Bóg chce ci dać tą moc. Że Bóg jest zainteresowany tym, żebyś chodził w tej mocy. Żeby Bóg mógł działać przez moc Ducha Świętego. Tak? I mówię, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, jest to podstawą funkcjonowania Kościoła, ale podstawą funkcjonowania każdego życia każdego z nas też. I odczytamy, w Nowym Testamencie znalazłem dwa odniesienia do symbolu ognia. Nie tylko jest to ogień mocy Bożego Ducha, ale to jest też ogień przemiany i kształtowania człowieka. Też jest to użyte w symbolice, której używa z kolei apostoł Paweł. Chciałbym te dwa fragmenty jeszcze na koniec przeczytać. Może nie na koniec, ale już zbliżając się do końca. I pierwszy fragment to są słowa apostoła Pawła. To są słowa apostoła Piotra, do drugiego listu Piotra z 4 rozdziału. Drugi Piotra, 4 rozdział. Od 12 do 14 wersetu. I zobaczcie, co tu jest zapisane. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Czyli tu jest jeszcze dodatkowa symbolika tego ognia, tak? Nie tylko jest to ogień Bożej mocy, która potwierdza Boże działanie, Bożą służbę, Bożą na przykład właśnie ewangelizację też, czy głoszenie Ewangelii, tak? Ale w tym przypadku jest też ogniem, który jest ogniem przemiany. Tak? Czytamy, że nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. Ale tutaj to słowo niezwykłe nie odnosi się tylko do tych nadprzyrodzonych, jakichś takich cudnych cudów, prawda, czy takich, to co czytaliśmy wcześniej, tak, że Bóg pokazuje, prawda, swoją moc przez jakieś nadprzyrodzone działanie, ale te niezwykłe rzeczy mogą być czymś trudnym dla nas. Niezrozumiałem w pewnym sensie, tak? Bo jest powiedziane, gdy was pali ogień, a wiecie, to może ogień może palić, ogień może zachęcać, a może też palić, prawda? Tutaj czytamy, który służy doświadczeniu waszemu. Czyli przychodzi ogień, przychodzi Boży ogień, który nas wypala w nas to, co niewłaściwe, tak? Kształtuje nas, można powiedzieć. I to jest, zobaczcie, też rola Ducha Świętego znowu. To jest też rola Ducha Świętego. Pomimo, że nam się nie podoba ta rola może, nie jest komfortowa do końca dla każdego z nas, ale jednak Piotr pisze, że nie dziwcie się temu. Nie dziwcie się, gdy będzie działo się coś niezwykłego, was spotykało, kiedy ten ogień będzie służył doświadczeniu waszemu, tak? Będzie służył doświadczeniu waszemu, ale w dobrym celu, tak? Doświadczeniu waszemu w dobrym celu. Czasami dla nas trudne to jest, prawda? Czasami dla nas to jest przykre. Czasami dla nas to jest niekomfortowe, kiedy ten ogień przychodzi nas przemieniać. Że nie jest tylko tym pięknym błogosławieństwem, prawda? Nie jest tylko, nie objawia się tylko w darach, ale przychodzi jako przemiana naszego życia, tak? Przychodzi w czymś, co nie jest dla nas czasami łatwe, co jest trudne, co jest przykre, co jest tragiczne czasami, tak? Nie chcę odwoływać się tutaj do ostatnich historii, prawda, z czasów pandemii, ale wiemy, że wydarzyło się dużo rzeczy, które nie były dla nas miłe i nie były komfortowe. Ale Bóg używa tego swojego ognia, żeby służyło to ku naszemu wzmocnieniu, ku naszemu posileniu, zbudowaniu, żebyśmy nie dziwili się temu, że coś niezwykłego nas spotkało. My czasami się dziwimy, dlaczego Pan Bóg dopuścił do takich rzeczy, prawda, w moim życiu. Dlaczego takie rzeczy się wydarzyły? A Piotr pisze, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdyż ten ogień służy doświadczeniu waszemu. Bóg chce przeprowadzić się przez pewne doświadczenia właśnie przy pomocy, przy roli, przy obecności Ducha Świętego, który jest naszą taką też siłą, żeby nas przeprowadzić przez to w naszym życiu. I w końcu ogień, który w mocy Ducha Świętego potwierdza Bożą obecność i objawia chwałę swojego Boga, tak? Tak sobie to zapisałem. Czytam w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, nie musicie już otwierać tego fragmentu na koniec, ale jest napisane, że rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym i będą, są powymieniane te wszystkie znaki, nie będę się teraz skupiał na tym, bo to też nie jest celem tego słowa, ale są wymienione nadnaturalne znaki. One nie muszą być zawsze takie spektakularne, jak tutaj są zapisane, ale Bóg rzeczywiście jest zainteresowany tym, żeby potwierdzać Twoją służbę. Jeżeli masz serce do tego, tak jak ten mały chłopiec, który pojechał do tej Afryki, już nie jako mały chłopiec, ale jak od małego, kiedy miał to pragnienie, Bóg potwierdzał, ja wierzę, że Bóg potwierdzał jego służbę. Ja nie będę oceniał tego, czy co było właściwe, co było niewłaściwe w jego życiu czy służbie, bo to nie moja rola jest, to jest rola Pana Boga. Natomiast z wielu świadectw i wiem, i z Bożego Słowa przede wszystkim wiem, że tak jest. Że Bóg, kiedy twoje serce jest szczere, kiedy chcesz Mu służyć, to jest zainteresowany tym, żeby ci pomagać w tym swoją mocą. Doskonałą swoją mocą, w różny sposób, w różny sposób. Mówię, niekoniecznie musi to być jakiś spektakularny sposób. Cuda i uzdrowienia i tak dalej, chociaż mogą być też, ale nie muszą. Mogą to być proste rzeczy, którymi Bóg wspiera cię, którymi Bóg pomaga ci. I to często są to rzeczy niezwykłe. Czasami się zastanawiamy, słyszałem wiele takich świadectw, jak to możliwe, że Bóg dopuścił do jakiejś ewangelizacji. Byliśmy w Lublinie w tamtym, 1 stycznia chyba, tak to było, kiedy był ten centrum tej pandemii. I wiecie, na rynku w Lublinie był koncert ewangelizacyjny. I wszyscy się dziwili, jak to możliwe. Czas pandemii, kiedy było wszystko totalnie zamknięte, kiedy władze nie pozwalały żadnych zgromadzeń robić, oni dostali pozwolenie 1 stycznia w Nowy Rok, żeby zrobić koncert ewangelizacyjny połączony ze zgłoszeniem Ewangelii na środku miasta. I ja nie mogłem uwierzyć, mówię, byliśmy tam u naszej rodziny. Mówię, Tadzio, jak to możliwe, że tak się stało? Mówi, to był jakiś cud w tym przypadku, że miasto się zgodziło po prostu w takim czasie na to, żeby pozwolić na takie wydarzenie w samym centrum miasta, gdzie wszyscy mieli pozamykane drzwi, gdzie praktycznie każdy musiał siedzieć w domu i żadne te zgromadzenia publiczne nie były dozwolone. I Bóg czasami używa takich sytuacji, pokazuje, że On ma moc. Kiedy ty masz serce w Jego służbie, to Bóg troszczy się o całą resztę. Pokazuje, że może działać w sposób po ludzku mówiąc dla nas niezrozumiały. I to jest też cud. To jest też, tak, wtedy ewangeliści mieli inne cuda, my możemy mieć inne cuda, ale to jest też cud. Też cud. I takich świadectw słyszałem wiele, wiele, wiele więcej oczywiście. Że Bóg działa swoim poprzez swoją moc, kiedy ty masz szczere serce, żeby iść i głosić Jego słowo. Jest zainteresowany tym, żeby cię w tym wspierać. Nawet w ponadnaturalny sposób. Ale ogień, na koniec już chciałem powiedzieć, jest też odznakiem końca i wypalenia zła na świecie. To jest ta druga strona medalu na temat ognia. Jest to też symbol, który o tym wskazuje tutaj na pewne rzeczy. I otwórzmy, to już jest ostatni werset, otwórzmy drugi list Piotra. Mamy otwarty w sumie list Piotra, tak? Gdzieś tam drugi list Piotra. Tylko trzeba przekręcić do wcześniejszego rozdziału, do trzeciego rozdziału kartki, bo to jest trzeci rozdział i przeczytam wersety od 7 do 10. I zobaczcie, co jest tutaj napisane. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I zobaczcie, tu już jest inny obraz ognia. Tu już nie jest ogień ten błogosławiący czy przemieniający nas, ale tu jest ogień, który mówi o potępieniu. Tu jest ogień, który mówi, że znowu przyjdzie moc, ale już w innym celu przyjdzie ta moc ognia. W innym celu przyjdzie ta moc, która Bóg po prostu wypali. Wypali całe to zło, cały grzech po prostu pójdzie do spalenia. Tak? I pokazuje, że w tym miejscu już ten ogień zupełnie co innego obrazuje. Zupełnie o czym innym mówi przez ten ogień. Wiecie, dzisiaj myślę, jest czas, żeby dobrze wykorzystać Boży ogień. To jest taka myśl, z którą chciałem was zostawić. Bo może ten ogień być zarówno błogosławieństwem dla naszego życia, jak i przekleństwem. Tak? Mam szczerą nadzieję, że każdy wie, jak korzystać z tego Bożego ognia i nie być w tej grupie, która będzie spalona, tak? gdzie ten grzech będzie wypalony i to zło będzie całe wypalone. Tak? I dzisiaj jest dzień, który mówi, że możemy wybrać między właśnie, tak jak w Słowie Bożym jest powiedziane, między błogosławieństwem a przekleństwem. Ten ogień jest i błogosławieństwem, i przekleństwem, tak jak na początku powiedzieliśmy. Może być użyty w dwóch celach. Tak? Może być użyty w celu opieki, w celu bezpieczeństwa, w celu jasności, tak, bo ogień daje światło, też daje ciepło, daje bliskość, prawda, takie poczucie takiej bliskości, ale jest też ogniem trawiącym. Jest też tym ogniem, który po prostu idzie i pali wszystko, jak leci po drodze. I nic nie zostawia na swojej drodze. I bracia i siostry, sami wybierzmy ten ogień, który jest Bożym ogniem, który niesie ze sobą rzeczywiście Bożą moc do naszego życia i też dzielmy się tym z innymi, że ten ogień, który jest symbolem właśnie Bożej mocy, jest też symbolem tego, że naszego wyboru też w naszym życiu, tak? Decyzji, jakich podejmujemy, za czym chcemy iść, prawda? Co jest dla nas priorytetem w naszym życiu. I oby ten ogień właśnie był dla nas tym symbolem błogosławieństwa, czego sobie i wszystkim wam życzę. Amen.